Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
I zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Proszę Państwa, w tych audycjach opowiadamy o tym, co działo się na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie, tam właśnie, gdzie Niemcy w 1944 roku zorganizowali obóz przejściowy, obóz dla ludności cywilnej ewakuowanej z Warszawy. Dziś naszym gościem jest pan Tadeusz Koczułowski, mieszkaniec Pruszkowa. I dziś troszeczkę inaczej. Dziś trochę zmieniamy optykę i poopowiadamy Państwu o obozie oczywiście Dulak 121, ale również o tym, co działo się po wyzwoleniu, po roku 1946. Zaczniemy jednak od obozu i od tego, że ja zapytam Pana, Pan sam w wieku lat 11 nie był w obozie, mówimy nie. Tutaj o roku 1944.
Mieszkałem w pobliżu.
Mieszkał pan w pobliżu, czyli w Pruszkowie.
W Pruszkowie, tam przy Berchtesgadenie.
Natomiast pana mama bardzo aktywnie włączała się w to, co działo się właśnie w Pruszkowie, czyli w pomoc, po prostu w pomoc tym osobom, które się w obozie znalazły. Proszę kilka słów na ten temat, na temat pomocy.
No to właśnie mama pracowała jako urzędniczka tam w tym biurze kolejowym na terenie warsztatów i w trakcie właśnie, jak ci ludzie się przewijali z Warszawy w tym obozie, no to byli różnie i kaleki byli i starsi, którzy potrzebowali takiej doraźnej pomocy, no po prostu. No i matka się zgłosiła tam, no szereg kobiet się zgłosiło, młodszych takich zdrowych jako siostry, PCK, dostały fartuchy, Czerwony Krzyż.
I pomagały.
I pomagały tym ludziom, no. Bo tam została się ciotka, tak jak mówiłem, w czasie powstania nie wróciła, tylko razem z tymi ludźmi z obozu dostała się na teren tych warsztatów do transportu. No i matka właśnie szukała tej siostry. Nazywała się Leokadia Szaflikowska, ciotka moja. No i w chwili, kiedy właśnie już tam po paru tygodniach matka się dowiedziała, w którym transporcie faktycznie jest, bo chodziła po tych ludziach i krzyczała na, po prostu, żeby
dowiedzieć się,
czy jest. No i była, no ale poszła do komendanta, żeby otworzył, bo wagon już, ten transport był zaplombowany, już w stronę Niemiec miał wyruszyć, a komendant się nie zgodził otworzyć. Transport pojechał.
Nie spotkały się?
Nie. Dopiero ciotka po paru tygodniach, już zostawili te transporty gdzieś tam na torach, to dopiero po prostu przyjechała, wróciła. No.
Ale mama pomagała również innym osobom.
Pomagała, wyprowadzała. Mówiła, że kupę ludzi nam wyprowadzała.
Wnosiła te dodatkowe białe fartuchy.
Białe fartuchy ubierała, że niby siostra, że niby tam był taki sklep, że niby do sklepu, że niby gdzieś tam pod pretekstem, bo tam bankszuce stali, jak oni się nazywali. No ta straż, która pilnowała.
Ta straż
no,
bardzo.
No matka tam parę osób ładnych wyprowadziła, mówiła. To dawali matce pieniądze, no, pan matka mówi, że złoto, matka nie chciała nic.
Czyli była wolontariuszką, szukając swojej siostry, pomagała również innym osobom, wyprowadzała te osoby z obozu.
Powiedział pan o tej straży, jak ta straż była aktywna. Miał pan bardzo ciężkie przeżycie jako ten 11-letni chłopiec, ponieważ widział pan śmierć człowieka.
Śmierć tego, tak. Ale drugi wypadek był, bo był zakaz zaciemniania okien. Były takie rolety, pamiętam, taki czarny lekturowy papier. I to w nocy trzeba było, nie wolno było światła, tylko trzeba było te rolety. No i w tym domu tam Gisków, w tym drewniaku, to do dzisiaj stoi, jak 14 brama. Nazywała się Szczerenińska, znajomego matka. Zapaliła światło w nocy. I ten bankszustów z przejazdu, tam jest ile? No z 50 metrów. Szczelów, te okno zabił. Szczerenińska się nazywała.
Widział pan też kogoś uciekającego z obozu?
A to, no właśnie to koło mnie, no ile? 10 metrów od furtki. Usłyszałem strzał. Bawiłem się na podwórku. Wygląda przez parę, patrzę, Niemiec z karabinem. Patrzę, u sąsiada leży. Bo tam były te okopy i to było po prostu niecałe 100 metrów przy komórce. Uciekał ktoś z tego obozu i Niemiec za nim gonił i go tam zastrzelił.
W sąsiednim obozie był również grób przez kilka lat i dopiero potem...
A, to był przez
potem...
grób na ulicy, teraz to się nazywa Bohaterów Warszawy, ta ulica, naprzeciwko warsztatów tam. No to zabili no i pochowali go tam na plęce, tam parę lat leżą.
I to też był uciekinier z obozu?
Też uciekło, tak, ale to podobno z tej strony, podobno i z drugiej strony tam, bo te warsztaty to parę ładnych hektarów mają.
50 hektarów,
tak,
no właśnie.
Tak. Było parę przypadków takich, tylko ja mówię to, co w okolicy człowiek wie o tym.
A proszę powiedzieć, jak wyglądał Pruszków w tamtym czasie?
Nie, no Pruszków, bruk był, te ulice takie były, jak to się mówi, te rynsztoki były.
A czy okopy były
A
tylko
okopy,
wzdłuż?
Tak, no właśnie. Spędzili ludzi z Pruszkowa i O ile w ciągu, no, nie powiem, że parę godzin, bo to ze dwa dni kopali. Szerokie okopy, to rzekomo miały być przeciwczołgowe. I to było tak w stronę Tworek, teraz jak ta trasa tam dochodzi, Aleje Jerozolimskie, z tym, że tam już bagna były. Teraz to te tereny są osuszone, ale kiedyś ludzie torf kopali, tam były bagna tu pod Tworkami, jak myśmy mieszkali.
Ja chciałam tylko dowiedzieć się, jak biegły te okopy.
Te okopy prostopadle do torów szły.
No na jakiej długości mniej więcej one były?
No, za jakieś 200 metrów. 200 metrów, bo tam dalej już bagna były, to już nie kazali kopać, tylko tutaj, do toru. To była ulica sucha. Sucha wpadała, biała, spokojna. W te okopy wpadało to wszystko, te ulice.
Proszę pana, a chcę zapytać o rzecz następującą, bo wie pan o tym, że pańska mama pomagała w obozie. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy zdarzyło się, czy wie pan o tym, by ktokolwiek w tym okresie już powojennym zgłosił się do matki z podziękowaniem, bądź by ktoś zainteresował się faktem, że mama brała udział właśnie w tej pomocy. Czy było zainteresowanie dla spraw związanych z tą tragedią, która wydarzyła się w obozie po wojnie? Czy coś pan wie na ten temat?
No może i było, no ja wszystkiego jako dzieciak to tam nie znam tej historii, może się ktoś zgłosił, ale osobiście nie słyszałem, nie wiem, bo ludzie już byli tacy zdesperowani, po prostu, no nie każdy się umiał może odwdzięczyć, nawet z tych, co wyprowadziłem, no. A może ktoś tam dziękował, no ja o tym nie wiem. No.
Nie spotkał się wiem, pan w tych pierwszych latach, powiedzmy 50., 60. zainteresowaniem tym tematem?
No nie było takiej po prostu, tak jak teraz pani tu organizuje i to wszystko, wspominki te wszystkie na ten temat, to nie było tak od kiedyś. Nie było po prostu...
Czyli mamie ktoś... nikt tak oficjalnie nie zdążył podziękować?
Nie, matka się nie starała tam specjalnie tam, żeby ktoś...
No tak, to bardzo
dlatego
piękne,
tak z ciekawości właśnie padłem kiedyś tam do was i chciałem zobaczyć w ogóle, jak to jest tam. No
mówi pan o wpadnięciu do Muzeum Ludulak.
O muzeum.
To przypominamy państwu, to muzeum mieści się w Pruszkowie przy ulicy...
Przy ulicy 3 maja 8A.
Proszę państwa, wiemy jak wyglądał Pruszków. Myślę, że to cenna uwaga, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy w naszym cyklu audycji. A teraz chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na tym temacie już po wyzwoleniu, czyli rok 46, bo wiem, że pan będąc cały czas w Pruszkowie i mając kontakt z rówieśnikami, z kolegami w wieku lat 13, znajdowaliście różne właśnie takie pociski,
no tak,
różne...
Jako chłopcy to zawsze interesowały.
Proszę powiedzieć parę słów na ten temat.
Chodziliśmy tam na Komorów, na tę tak zwaną tam broń, tam amunicję znajdowaliśmy. Ale pewnego właśnie dnia, patrzeć, w szkole nie ma trzech kolegów moich. No, się nazywał jeden Jurek Kazana, drugi Wojtek Lepacki i trzeci się nazywał Śmietanka, tylko nie pamiętam imienia. Wszyscy mieli po 13 lat, 46 rok. No i słyszymy, że rozerwało ich coś, jakiś większy pocisk znaleźli, zaczęli rozbrajać tam w lesie, wybuch. Wszyscy po prostu w prześladach ich przynieśli.
To tragiczne wydarzenie.
Tragiczne.
Tutaj dotykamy...
Po tyle lat, co ja.
Co pan. I tutaj dotykamy tematu szkoły. Wiem, że chodził pan do różnych...
W czasie wojny, tak.
No, tak, tak do różnych tak. Szkół. Proszę
nie było
powiedzieć.
Takiej prawdziwej polskiej szkoły.
No, nie było, oficjalnie nie było w ogóle szkoły. No to chodziliśmy byle jak ubrani, byle jakie tam teczkę, no parę zeszytów w torbie.
I organizowano wam te szkoły,
tak.
Ale one często zmieniały swoje miejsce, swoje lokum.
Tak, po prostu może, żeby to się nie wydało, taka konspiracja po prostu przed Niemcami.
Jakie to były adresy?
Bo pierwsza
szkoła
to było
zasadnicza,
na ulicy Narodowej, tutaj Ruch 3 Maja. Tu
bo
była.
Na Topolowej przestała istnieć, jako tak. Że zrobiono tam...
No właśnie, parę miesięcy czy ileś, patrzysz i znowu już na Stalową przenieśli nas. Ze Stalowej na Lipową. Z Lipowej do Tworek, no parę miejsc schodziłem. No.
No,
i po wyzwoleniu z powrotem na Topolową, jak już Niemcy wyjechali z powrotem.
W Tworkach to nawet w piwnicy odbywały się lekcje, prawda? Także taka była historia dzieci, którym przyszło uczyć
chodziliśmy,
się
w tym czasie.
Chodziliśmy do szkoły i po drodze wstępowaliśmy tam po kolegów. Patrzeć rano, Niemiec stoi z karabinem, tak, i stoi jego ojciec. Nazwisko miał Wołkow. Ci co chodzili, Staśka i Czesiek. I ten Niemiec, no nie wiem, wyprowadzili go z domu i pod karabinem tak stał pod tym domem. I go zabrali. Wtedy jak go zabrali, to już nie wrócił. Nie wiedzą nawet, co się z nim stało. Ale dlaczego go zabrali, nie wiem.
Pan sam nie był w obozie przejściowym, ale tak jak wspomnieliśmy na samym początku, mama bardzo mocno, bardzo aktywnie włączała się w pomoc tym osobom, które znalazły się w Dulagu, w Pruszkowie, w obozie przejściowym. Myślę, że warto o tym wspomnieć, powiedzieć, dlatego że taki jest cel tego naszego cyklu, bo mówimy o losach tych ludzi, którzy pomagali, zarówno byli w obozie, jak i pomagali. Pomagali tym osobom, które się w obozie przejściowym znaleźli.
Ale czy możemy z imienia i nazwiska tutaj wymienić pana mamę i w ten sposób upamiętnić jej działanie?
Koczułow Maria.
Koczułow Maria.
Wracamy na koniec do losów pana ciotki, żeby ta historia zamknęła nam się w jakiś sposób. Później... Ciotka wróciła do Pruszkowa, z mamą nie spotkała się w tym okresie, kiedy mama jej szukała i próbowała właśnie dowiedzieć się, czy ona przyjechała z konkretnym transportem do Dulagu. Wróciła do Pruszkowa i potem ciotka mieszkała w Pruszkowie, spotkały się po paru miesiącach.
Mieszkały u nas nawet tam na Suchej, wujo Szaplikowski, no i jej córka, czyli moja krzesna, Aniołkowska Adela. Też już umarła, 84 lata miała.
Proszę powiedzieć, jakie emocje towarzyszyły odwiedzeniu Muzeum Dulag, jak pan przyszedł?
Musiałem się dowiedzieć, jakie tam są pamiątki, co tam jest, co tam się zachowało.
Proszę powiedzieć, czy pana rodzina, pana dzieci być może dostały od pana taką lekcję historii, czy opowiadał pan o tych wydarzeniach?
Mówiłem. Synowi, syn ma 53 lata, mówiłem. Córka ma 42 lata w Warszawie, która mieszka. A syn mieszka w Brzminowie i wnuczką, mówiłem. Ciekawi byli historii.
W takim razie bardzo serdecznie dziękujemy za przyjście i za opowiedzenie nam tych kilku historii, nakreślenie takich kadrów, które można było obserwować w tamtym czasie. A gościem naszego cyklu audycji Dulag 121 Świadkowie Historii był pan Tadeusz Koczułowski, mieszkaniec Pruszkowa, którego mama bardzo aktywnie włączała się w pomoc wszystkim osobom, które znalazły się na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję.
I zapraszamy na kolejną audycję w następną niedzielę o godzinie 15:30 na antenie Radia Bogoria. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.